Księga pierwsza. Pracownia. Siedział przed lustrem w sypialni na piętrze i szkicował swą szczupłą twarz, wystające kości policzkowe, ciężkie powieki nad szeroko rozstawionymi oczyma koloru bursztynu i ciemne kędziory, bezładnie spływające na szerokie, płaskie czoło. Źle mnie zaprojektowano, rozmyślał 13-latek w poważnym skupieniu. Głowa nieprawidłowa, za duże czoło na te usta i brodę. Należało użyć miary murarskiej. Uniósł lekko swoje gibkie ciało, tak by nie obudzić czterech braci, którzy z nim spali, i nastawił ucha w stronę Via del Anguillara, nasłuchując gwizdu przyjaciela Granacciego. Szybkimi ruchami kredki zaczął poprawiać swoją podobiznę, poszerzać oczy, uwypuklać czoło, zaokrąglać policzki, wypełniać wargi i powiększać brodę. No, pomyślał, teraz lepiej wyglądam. Przez wysokie, trzymetrowe okno, które otworzył na chłodny, ranny powiew, wpadły tony ptaszęcej pieśni. Ukrył rysunek pod wezgłowiem łóżka i krętymi, kamiennymi schodami bezszelestnie zszedł na ulicę. Jego przyjaciel, Francesco Granacci, młodzieniec 19-letni, o głowę od niego wyższy, o włosach koloru siana i żywych niebieskich oczach, od roku zaopatrywał Michała Anioła w papier i materiały rysunkowe. Udzielał mu schronienia w domu swych rodziców na Via dei Bentacordi, a także dostarczał rysunków wypożyczanych ukradkiem z pracowni Ghirlandaia. Chociaż rodzina Granacciego była zamożna, Francesco już jako 10-letni chłopiec został uczniem Filippina Lippiego. Mając lat 13, pozował do nieukończonego przez Masaccia fresku Santa Maria del Carmine. Święty Piotr wskrzesza cesarskiego synowca jako centralna figura, wskrzeszony młodzieniec. Obecnie terminował u Ghirlandaia. Granacci nie traktował własnego malarstwa poważnie, ale bystrym okiem dostrzegał talent u innych. — Tym razem naprawdę idziesz ze mną? — dopytywał się w podnieceniu. — To mój urodzinowy podarek dla samego siebie. — Dobrze. Ujął pod rękę młodszego chłopca i prowadził go krętą Via dei Bentacordi, biegnącą przez teren starożytnego rzymskiego koloseum za wysokimi murami więzienia Stinka. — Pamiętaj, co ci mówiłem o Domeniku Ghirlandaio. Terminuję u niego 5 lat i dobrze go znam. Bądź pokorny. On lubi, żeby uczniowie okazywali mu szacunek. Znajdowali się już na Via Ghibellina, powyżej bramy ghibellińskiej, która znaczyła koniec drugiego muru miasta. Na lewo mieli wyniosły kamienny gmach Bargello z barwnym dziedzińcem zarządcy. Zboczyli na prawo w ulicę Prokonsula i mijali pałac Pazzich. Młodszy chłopiec czule gładził nieregularne i z gruba ciosane bloki pałacowego muru. — Pośpieszmy się — nalegał Granacci. — To najlepszy moment, nim Ghirlandaio zabierze się do rysowania. Wielkimi susami przemierzali wąskie uliczki. Minęli ulice stare kajdany z pałacami z kamienia i zewnętrznymi kondygnacjami rzeźbionych schodów, które prowadziły do wystających nad ulicą pięter. Szli Via del Corso i w wąskim przelocie leżącej na prawo od nich Via dei Tedaldini mignął im segment krytego czerwoną dachówką Duomo. A gdy przeszli nieco dalej, ujrzeli na lewo Palazzo della Signoria. Na bladym porannym błękicie florenckiego nieba rysowała się wyraźnie wieża z kamienia piaskowego koloru z oknami, arkadami i rzeźbionym szczytem. Aby znaleźć się w pracowni Ghirlandaia, musieli przejść przez stary rynek, gdzie przed jatkami rzeźników wisiały na hakach świeżo ubite, rozcięte wzdłuż woły. Stamtąd już tylko kawałek ulicą malarzy do rogu Via dei Tavolini i ujrzeli otwarte drzwi pracowni. Michał Anioł przystanął, by przyjrzeć się marmurowemu świętemu Markowi Donatella, stojącemu w wysokiej niszy Or San Michele. — Rzeźba to największa ze sztuk! — wykrzyknął ze wzruszeniem. Granacci zdziwił się, że w ciągu 2 lat ich przyjaźni chłopiec krył się ze swym zachwytem dla rzeźby. Nie zgadzam się z tobą, oświadczył spokojnie. Ale przestań się gapić. Trzeba załatwić naszą sprawę. Michał Anioł westchnął głęboko. Razem weszli do pracowni Ghirlandaia.